Chcielibyśmy, kochani, sięgnąć do Słowa Bożego z pierwszej księgi Samuelowej, trzeci rozdział. Zacznę zatem od prawie że ostatniego wersetu tego rozdziału, a potem wrócimy na początek. Najpierw 19 werset, który chcę, by był tłem tego, o czym mówić będę. I rósł Samuel, a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Zdecydowanie podoba mi się bardziej tłumaczenie Biblii Tysiąclatki, która mówi tak. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. A teraz tło, w jakim zostało wypowiedziane to słowo. A pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan: Samuelu, a on odrzekł: oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. A on na to: nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? A ten na to: nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał Samuelu. Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pacholę. I rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan i stanął i zawołał, jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. I rzekł Pan do Samuela: oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego, lecz Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Dzisiaj w naszej kulturze jesteśmy zalewani potokiem słów. Powietrze, można by powiedzieć, jest wypełnione pustymi dźwiękami. Każdego dnia miliony słów przepływa przez agencje informacyjne. Każdej godziny jesteśmy bombardowani słowami z multimediów, prasy, reklam. I wydawałoby się, że ta rzeczywistość, w której żyjemy, jest taka bardzo kolorowa, piękna, wspaniała dzięki tym słowom. Ale rzeczywistość jest mniej atrakcyjna. Znacznie więcej jest słów bez pokrycia. Słyszymy paplaninę, niespójny bełkot, upadek słowa. A Samuel rósł, Słowo Boże powiada, i nie pozwolił upaść żadnemu słowu na ziemię. Jezus powiedział do nas: niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. A apostoł Jakub powiada: niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. Abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Myślę, że większość z nas zna tę dramatyczną historię Ezawa. Stracił dziedziczne prawo za miskę zupy i złożył przyrzeczenie swemu bratu, że tamten będzie miał prawo do tego dziedzictwa. Gdy się okazało, że został oszukany, honorował tę swoją wypowiedź. Szanował to, co powiedział. Jego tak było tak. Został oszukany. A jednak dla tego słowa, które wypowiedział, miał ogromny szacunek. A jak jest dzisiaj z nami? Użyłem tego słowa bardzo źle brzmiącego, że słyszymy taką codzienną paplaninę, ale zdaje się, że mamy w niej udział też. Tak mówimy, 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 a za tym bardzo często nie stoi to, o czym mówimy. Dla wierzącego te słowa, które przytaczam, stanowią bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Jezus powiedział: z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Jak to się ma do naszej chrześcijańskiej rzeczywistości? Słowa, słowa, słowa. Zacytowany przeze mnie fragment Słowa Bożego przypomina człowieka, niezwykłego człowieka, Samuela. Gdy on wypowiadał słowo, czynił to w imieniu Boga. Ludzi przechodził dreszcz, gdy on mówił Słowo Boże. Nie pozwalał, by słowo Boga Wszechmogącego było lekceważone, ignorowane. Bardzo serio traktował społeczność z Bogiem. To nie była niedzielna świętość ani świątynna. On naprawdę na co dzień żył z Bogiem. On naprawdę wsłuchiwał się w to, co Bóg do niego mówi. Gdzie nauczył się takiej odpowiedzialności? Skąd to się wzięło u niego? Jego historia zaczyna się w dzieciństwie. O 5 ludziach jest powiedziane w Biblii, że urodzili się, a tym narodzinom towarzyszyło coś niezwykłego. Nie będę mówił o tych ludziach, ale przypomnę ich imiona. Niezwykłą osobą był Izaak i jego narodziny. Niezwykłą osobą był Mojżesz, towarzyszące jego narodzinom i wychowaniu zdarzenia. Taką osobą był Samuel, Jan Chrzciciel i oczywiście Jezus Chrystus. Samuel miał niezwykłą matkę. Ona wiedziała, jak się modlić. Ona ukształtowała życie Samuela. To ona go wymodliła. Nie czytamy wiele o ojcu Elkanie, ale czytamy piękną historię o jego matce Annie. Ona wiedziała, co to znaczy modlić się z wiarą przed Bogiem. To nie były modlitwy typu: o Panie, nie wiem, co bym chciała. Albo nie było to jakieś żałosne jęczenie: przyjmę, co dasz. Ale ona stanęła przed Bogiem i powiedziała: chcę syna. No, Panie, wiesz, co z Twoich rąk będzie, to przyjmę. Nie, ona wiedziała, czego chce. Chcę syna. Czy dzisiaj małżeństwa by tak się modliły? Zostawiam duży znak zapytania. Oczywiście wierzę, że modlicie się. Ci, którzy planują małżeństwo, planują rodziny. Ale czy mieliby taką odwagę powiedzieć: syna, córkę? Wszystko, powiem wam, siostry i bracia, zaczyna się w domu. Kiedy urodziła syna, to złożyła obietnicę. I nie była to kurtuazyjna obietnica, by zadowolić Pana Boga. Ona powiedziała tak: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. Wszystko, jeszcze raz powtórzę, zaczyna się w domu. W tej historii o Samuelu uczymy się odpowiedzialności za słowa, ale też uczymy się odpowiedzialnego słuchania, co Bóg powie. Anna złożyła ślub i dopełniła tego ślubu. Jak szybko nam się zdarza zapomnieć, cośmy Bogu ślubowali, cośmy Mu obiecali. O, to były słowa, to już się nie liczy. A, to jest przeszłość, to było 10 lat temu przecież. Siostry i bracia, radzę, jak złożycie takie ślubowanie, jakiekolwiek, to zapiszcie je sobie. Bo gwarantuję wam, że Bóg się o nie upomni. Prowadźcie pamiętnik swoich obietnic. Ale też uczymy się odpowiedzialnego słuchania. Myślę, że nie jest to nadzwyczajne zjawisko. Zdarza się wam, zdarzyło się wam obudzić o 4 rano i nie możecie zasnąć? Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. To się przecież zdarza. Czy jest w tym jakiś sens? Czasami może będzie. Czasami to jest po prostu bezsenność. Ona jest czymś spowodowana. Zwykle mianownikiem takiej bezsenności może być strach, stres, trudne do rozwikłania sprawy. Co myślimy w takich momentach nocnego przebudzenia? Sądzę, że lawina myśli. Przetaczają się one przez nasz umysł, bo nie możemy spać. Sprawy domowe, praca, problemy dnia codziennego. Można by rzec: wodospad Niagara. Nie śpimy i nagle dobre rzeczy wydają się złe, a te złe bardzo straszne. Bo mamy czas zastanowić się, przemyśleć. A teraz wróćmy do Samuela. Wyobraźcie sobie. To był chłopiec, który miał być może 11-12 lat. Nocował w przybytku obok arki. I pewnej nocy usłyszał głos, który go woła. W nocy. O takiej godzinie łóżko może stać się trumną. Jak usłyszysz taki głos. Trudno powiedzieć, co w takim miejscu bardziej jest przerażające. Głos, który możemy usłyszeć? Czy milczenie, które tam towarzyszy. Dlaczego? Samuel nie miał lekkiego dzieciństwa. Był obarczony obowiązkami. Usługiwał starzejącemu się Heliemu. I każdego dnia, jako chłopiec kilkunastoletni, oglądał, jak wierni przychodzili do przybytku. Przynosili ofiary. Jak te ofiary były składane. Jak zwierzęta były zabijane. A potem musiał spać w tym miejscu, jak na cmentarzysku. Być może, że przyzwyczaił się do tego. Ale musiał być czujny. Bo Heli mógł go potrzebować, nawet w nocy. I oto słyszy głos w nocy. Nie raz, trzy razy. I wtedy Heli uświadomił mu, że to może być on, Bóg Wszechmogący. Nie wiem, jak mógł Samuel ponownie pójść, położyć się i zasnąć, bo ja już bym nie zasnął do końca nocy absolutnie. Jak można było się położyć? Przecież to umrzeć ze strachu można, wiedząc już, że to nie Heli go woła. To znaczy, że co? Jakiś duch pewno. On już wiedział, że to Bóg. Można też niecierpliwie, właściwie nie zasypiając, czekać. No kiedy on się odezwie, co powie? I cały drżeć już ze strachu, bo jak mi Bóg coś powie, albo prześpię ten moment. Nie wyobrażam sobie, bym zasnął. A on poszedł, położył się ponownie. I oto ważna prawda. Znać Boga oznacza coś więcej niż być w kościele. Nie wystarczy być w kościele, by znać Boga. Nawet można spać przy arce, w takim bardzo świętym miejscu i wcale nie musisz znać Boga. To, że jesteśmy w kościele, nie oznacza, że jest już wszystko w porządku. Ale dobre miejsce, w którym można życie doprowadzić do porządku. Można być w kościele i nie znać Jego głosu, nie słyszeć Jego głosu, być głuchym. Można być w kościele zamiast chrześcijaninem tylko kontrolerem. Czy odważylibyście się powiedzieć: mów, Panie, bo sługa Twój słucha? Czy raczej byście powiedzieli: oj, nie, tylko nie to. A jeszcze gorsza rzecz mogłaby być taka. Powiem, mów, Panie, a on nic nie powie. Co wtedy? Niebezpieczna sytuacja. Najlepiej z dala od tego. Ale Bóg umie mówić w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy. Być może, że tej nocy, czy w nocy, gdy nas wybudzi, łatwiej słyszymy Jego głos niż w ciągu dnia. W tym szumie medialnym, słownym, w tym hałasie ulicznym i miejskim, w tym gwarze życia codziennego. Może łatwiej słyszymy właśnie w nocy, to On dlatego nas może budzi, by coś powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, gdy Bóg przemówi, nasze życie się zmieni. Gdy Bóg do nas przemówi osobiście, gwarantuję, że nasze życie się zmieni. Ale jeśli nie chcecie zmian, kochani, to powiem dość, to zabrzmi może brutalnie. Lepiej nie kręcić się przy kościele. A już na pewno nie mówić, mów, Panie. Bo jak on powie, nie wycofasz się. A jak się wycofasz, poniesiesz odpowiedzialność. Pewnego pastora, córka, powiedziała, mam od Boga słowo, że powinnam się zająć i wziąć udział w pewnym projekcie pomocy socjalnej ludziom opuszczonym, zaniedbanym, zapomnianym. O, to wspaniale, córeczko. Tak, ale w Ugandzie. O, nie. Panie, jak nam dasz dziecko, chcemy, by był Twoim sługą. Kiedy przychodzi słowo Pana, teraz chcę, by był sługą, mówimy, o nie, nie, my mamy swoje plany. Studia, za granicą jeszcze najlepiej, no i potem zobaczymy. Kiedy ostatni raz słyszeliście głos Boży mówiący do ciebie, nie do innych, ale bezpośrednio, tak do nas, osobiście? Bycie wierzącym człowiekiem jest bardzo ryzykownym zajęciem, muszę wam powiedzieć. Być może, że gdy wchodzisz tu do kościoła, to należałoby założyć kask ochronny, a ci, którzy w drzwiach was witają, powinni mieć kamizelki odblaskowe z migającym światłem i napis: uwaga, Bóg w pracy. Bo jak Bóg powie, jak tu wchodzisz, może ci coś powiedzieć, może ci kazać coś zrobić. Jak mogę wiedzieć, czy Bóg do mnie mówi, lub czy chce coś do mnie powiedzieć? Bądź blisko Boga. Naprawdę bądź blisko Boga. A usłyszysz Jego głos. Zrozumiesz ten głos. Nie musisz mówić Bogu tego, co On już wie. Ale powiedz: sługa Twój słucha. Wyłącz wszystkie kanały, zastaw jeden, w którym, poprzez który Bóg będzie mówić do ciebie. Z tej historii uczymy się też nie tylko słuchania. Uczymy się też odwagi. Kiedy Samuel zgodził się, by posłuchać tego, co Bóg chce mu powiedzieć, i gdy Bóg do niego przemówił, wyobraźcie sobie, że ten chłopiec w tym momencie tak naprawdę stał się mężczyzną, ponieważ powierzona mu została bardzo poważna misja. Wymagała od niego odwagi i posłuszeństwa. Chłopiec został obarczony szczególną misją, poprzez którą miał oznajmić Heliemu: kariera twoja i twojej rodziny skończyła się. Bóg rozliczyć się chce z tobą i z twoimi synami. Kiedy otworzył rano drzwi przybytku i kiedy został wezwany przed Heliego, nie chciał mu powiedzieć nawet, co usłyszał. Chciał nadal być tym chłopcem, który każdego dnia otwierał drzwi i witał Heliego i powiedział i mówił mu: oto jestem, słucham. Jestem do twojej dyspozycji. A tym razem nie mógł tego zrobić. Tej jednej nocy tak bardzo Samuel wydoroślał. Przez to jedno Boże słowo stał się tak bardzo dorosły. Mimo że był chłopcem, Bóg wybrał go. Heli, muszę ci powiedzieć, twoi synowie i ich służba została zweryfikowana. Donieś mu, tak Bóg powiada, że ja osądzę jego dom za wielki grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. To nie była dobra informacja dla ojca, a jednak przyjął ją z pokorą. Nie szukał dla swych synów usprawiedliwienia. Wiedział, że czegoś w swym życiu nie dopilnował. Kiedy Bóg by ci powiedział, że masz drugiemu człowiekowi powiedzieć, że w jego domu jest grzech, że dzieci żyją w grzechu, to wiesz co? Najpierw właśnie musiałbyś ubrać kask i kamizelkę kuloodporną, bo będzie strzał od razu. A kto ci dał takie prawo? A kto cię upoważnił? A teraz sobie wyobraźcie, że przyszedłby do was 12-letni chłopiec i to powiedział. Dziecko, miałeś ciężką noc. Nie spałeś. Zmęczony jesteś. Coś ci się wydawało. Daj sobie spokój. My od dorosłego nie umiemy przyjąć napomnienia. I znajdziemy 1000 usprawiedliwień na to, co się dzieje w naszym domu. Chcę wam powiedzieć, rodzice, to nie jest prawdą, że jak wasze dzieci mają 18 lat, są dorosłe, to wy już nie macie nic im do powiedzenia. O nie! Jeśli grzech jest w waszym domu, nie usprawiedliwiajcie swoich dzieci. Nie mówcie, że oni, no, są dorośli. A kiedyś mu powiedział, że już by dorośli. Kiedyś mu powiedział, że żyje w grzechu, że to się Bogu nie podoba. Nie umiemy, bracia i siostry, przyjąć napomnienia pochodzącego od Boga. Natychmiast będziemy mieć kilkadziesiąt znaków zapytania. A kto mu dał takie prawo? A jakim prawem? Słyszałeś już głos Boży, jak ci mówił? A może to jest tak, że Bóg mówił i nie dopukał do ciebie? Bo zamiast słuchać głosu Bożego, masz słuchawki na uszach i słuchasz swojego jazzu tylko. I on nie ma jak ci powiedzieć. To użył człowieka. Heli musiał usłyszeć od swojego pomocnika, od dziecka, co z jego życiem. Jak Bóg to życie ocenia. To nie znaczy, że Samuel z radości zatarł ręce, no teraz mu dołożyłem. Samuel był człowiekiem bardzo pokornym. Kiedy namaścił Saula na króla, a ten król zawiódł, to nie pobiegł i nie wymachiwał palcem tak wskazując, a mówiłem, że to tak się skończy? Ale stanął przed Bogiem i modlił się i ubolewał. Nie zostawił w duchowym rozdarciu Saula. Ja myślę, że jeśli Bóg ma coś do powiedzenia, to nie zostawi nas w duchowym rozdarciu, abyśmy zginęli, ale zawsze daje z każdej sytuacji wyjście. Jak reagujemy? Na ogół źle. A co będzie mnie ten pouczał? A niech, nie daj Boże, będzie młodszy od nas. Pamiętaj, grzech czyha u twych drzwi i dosięgnie cię któregoś dnia, jeśli ten grzech zlekceważysz. Samuel nieraz się zderzy jak ze ścianą z ludźmi, którzy będą się usprawiedliwiać, dlaczego coś zrobili. Kiedy skarcił Saula za to, co zrobił, a wiesz, no, ja miałem powody, spóźniłeś się. Saul pomylił się. Bóg się nie spóźnia. I ten człowiek się nie spóźnił, Samuel. Słowo Boże powiada, nie pozwolił, aby słowo Boga było sponiewierane, zlekceważone, upadło na ziemię. Siostry i bracia, zapytuję siebie, ale też i was. A jak jest z nami? Bywa, że kilku ogłoszeń nie pamiętamy lub je ignorujemy. A, to tylko słowa, czepili się, ciągle powtarzają to samo. Można nad tym przejść do porządku dziennego. A to tylko ogłoszenia. Ale chcę zapytać, ile pamiętamy z kazania, gdy dochodzimy do drzwi wyjściowych? Ile pamiętamy z tego? A przecież przed nami tydzień, by zastosować to słowo w życiu. Przynajmniej tydzień. Za tydzień będzie drugie kazanie, to już jakby takie moralne prawo zapomnieć, no bo to już będzie coś nowego. Albo myślimy sobie tak. To było bardzo dobre słowo. Kaznodzieja mówił głośno i wyraźnie, co nieważne. Ale zdobędę nagranie i podrzucę i Ksińskiemu. To było dobre słowo dla niego. Ale przecież to słowo jest dla nas tu. Nie dla tego, który nie przyszedł. To nie było słowo dla i Ksińskiego, i Greka, Zeta, tylko dla mnie tu, obecnego. Co mówi Bóg dziś do ciebie? Co mówi do ciebie, bo słuchasz go? Bo twój sługa słucha. Ile razy już może Bóg mówił do kogoś z nas w różnoraki sposób. Myśleliśmy sobie, jutro, następnym razem, jeszcze się zastanowię, muszę przemyśleć, a czas mija. To ludzie jutra. Jutro, Panie. Później, kiedyś. Nie mówię, że trzeba pochopnie podejmować decyzję pod wpływem emocji, ale nie pozwól, by Słowo Boże upadło, zostało zignorowane. Zawsze nadejdzie dzień rozliczenia. Zawsze. To nie jest tak, że Bóg się o swoje słowo nie upomni. To jest kwestia tylko tego, cośmy z tym, co usłyszeliśmy, zrobili. I rósł Samuel, a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełniony. Co Samuel rzekł w imieniu Boga, to się zdarzało, to się stawało. On to słowo traktował poważnie. Można też zamienić, że nie tylko słowo, jakie wypowiadał Samuel, nie upadło, ale słowo, które Bóg wypowiadał, nie upadało. I to jest ważniejsze stwierdzenie. Jeśli Bóg powiedział, to warto się nad tym zastanowić. Może człowiek czasami coś w emocjach powie. Za dużo o jeden wyraz. To prawda. Może się zdarzyć. Bóg nie poddaje się emocjom. Bóg nie powie o jedno słowo za dużo. Kiedy mówi, że musisz się rozprawić z grzechem w swoim życiu, to nie jest to pod wpływem emocji. On wie, dlaczego to mówi. Kiedy mówi, że coś ma się zmienić w moim i twoim życiu, to nie jest wynik emocji. On to mówi, bo chce naszego dobra. Kiedy mówi, musicie się na nowo narodzić, to nie mówi tego dlatego, by zająć nam cenny czas, ale mówi, bo zależy mu na naszym życiu z Nim, wiecznym życiu z Nim. Gdy On mówi to słowo, to je mówi po to, by życie nasze się zmieniło. Samuel nauczył się słuchania. Mów, posługa Twój słucha. Powtórzę to, co już wiele razy ode mnie słyszeliście. Kiedy Izajasza wezwał, to ten powiedział, otom ja, poślij mnie. Nam zdaje się, zdarza się częściej, otom ja, poślij brata mego. Bym ja nie był w tym zbytnio zaangażowany. Ja posłuchałem, ale Bóg oczekuje, wykonaj. Kiedy modlisz się, Panie, chcę, byś mnie użył, a On chce Ciebie użyć, to pozwól Bogu na to, byś był, była użyta, użyty. By mógł posłużyć się poprzez Twoje życie, Twą społeczność z Bogiem, być użytecznym sługą. Samuel tak bardzo wydoroślał. I myślę, że kiedy Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem i zmienia nas, i coś się staje z nami, to naprawdę nawet ci młodzi ludzie, którzy mając kilkanaście lat, przeżywają spotkanie z Bogiem, nawracają się, myślę, że mam prawo to powiedzieć, bo obserwuję, jeśli autentycznie przeżyli spotkanie z Bogiem, tak bardzo dorośleją, tak bardzo ich nie poznajemy już. To już nie są takie dzieci miotane tylko dziecięcymi marzeniami, pragnieniami, ale są to też osoby, które chcą Bogu służyć. Tak bardzo dorośleją. Jesteśmy czasami zawstydzeni, że my nie doroślejemy razem z nimi. Dlatego, gdy Pan przyjdzie i powie, mam Ci coś do powiedzenia, dobrą rzeczą będzie, gdy powiesz, jestem, mów, bo słucham, czego oczekujesz ode mnie. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Samuel doświadczył i Bóg doświadczył wielkiej radości. Wysłał słowo do Samuela, a gdy on nie wiedział, co to znaczy, miał kogoś, kto był jego doradcą, kto mu powiedział: to jest on, mówi do ciebie. To nie są tylko twoje myśli dziecięce, to nie jest tylko jakieś marzenie, nie przywidziało ci się. To jest on, przyszedł, by z tobą rozmawiać, chce ci coś ważnego powiedzieć. On wysłał słowo do ciebie, odpowiedz na nie. I niech ono wróci do niego z pomyślną informacją. Z tym, z czym je Bóg wysłał, ono powróci i powie: oto ta osoba duchowo tak wydoroślała, bo jest wśród tych, którzy mówią: oto jestem, słucham twego słowa i tego chcę oczekiwać i od nas tu zgromadzonych. Oczekuję, że będziecie tak bardzo wsłuchani w Boże Słowo. Nie wybachujcie palcem, tak mówiąc, a co on mi będzie mówił. Ale pomyślcie, a może to Bóg użył kogoś, aby mi powiedzieć, co się naprawdę ze mną dzieje? Wiecie, gdy grzeszymy, to wszyscy dookoła są winni, tylko nie my. Wszyscy są winni, że tacy jesteśmy. Okoliczności, żona, dzieci, szef w pracy, tylko nie ja. Ja jestem święty, ja jestem dobry, ja naprawdę jestem dobrym człowiekiem. A tak naprawdę to zaczyna się w tym miejscu mojego ja. Ja nie jestem dobry i Bóg musi mnie zmienić. Muszę duchowo wydorośleć. Mów, bo sługa twój słucha. Powstańmy i uwielbijmy Boga i przyjdźmy przed Boży tron. Amen.